Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Messerschmitty nad Bagdadem. Autor Piotr R. Frankowski. Czyta Adam Bauman. Nagrania Audio Tales. Rozdział pierwszy. Jednym z najmniej znanych obszarów II wojny światowej była działalność hitlerowskich sił powietrznych w Iraku w 1941 roku. Co tam robiło Luftwaffe i dlaczego Brytyjczycy przedstawiają fiasko mikroskopijnej ekspedycji lotniczej jako swoje wielkie zwycięstwo, o tym jest ta książeczka. Na horyzoncie, rozmazanym przez matową kotarę z rdzawego pyłu, wiszącą leniwie nad ziemią, zamajaczyło miasto z gęstą, niską zabudową. Bagdad. Pilot wykonał łagodny skręt w lewo i potem w prawo, by lepiej ocenić podejście do lądowania. Odchrząknął i przez telefon pokładowy, z szacunkiem należnym szarży, przemówił do pasażera, nie przerywając obserwacji terenu przed sobą. Panie majorze, niedługo będziemy lądować w Bagdadzie, ale muszę się najpierw rozeznać, czy wszystko w porządku i czy nie ma zagrożenia. Po pstryknięciu włącznika interkomu natychmiast odezwał się głos z tylnej kabiny.
Pan dowodzi samolotem, panie Knemajer. Mam do pana pełne zaufanie, odpowiedział major Axel von Blomberg, specjalny oficer łącznikowy niemieckiego dowództwa, wydelegowany do Iraku do kontaktów z Rashidem Alim, wielkim entuzjastą III Rzeszy i przywódcą powstania przeciw brytyjskiemu okupantowi. Był 12 maja 1941 roku.
Pilot spojrzał w prawo na drugiego pilota, który przez cały czas nerwowo przyglądał się ziemi przez przeszklony dziób Heinkla. Spotkali się wzrokiem. Bez słów wiedzieli, że taki oficer jak von Blomberg zdarza się w Luftwaffe rzadko. Syn feldmarszałka, który w I wojnie światowej miał ogromne wpływy w armii i kierował tajną działalnością Reichswehry w Rosji sowieckiej, syn, który się nie wywyższa i nie traktuje niższych stopniem jak śmieci. Imponowała im erudycja majora, jego znajomość języków obcych, a także rzadka u pruskich oficerów skromność. Lecąc w nieznane, dobrze było mieć kogoś takiego w roli oficera łącznikowego. Po drodze z Aten przez francuską Syrię von Blomberg dał się poznać jako przyzwoity gość. Rozmawiał z wielką swadą, z nadętymi Francuzami, zjednując ich błyskawicznie do siebie. Może nie będzie tak tragicznie w tym Iraku. Obydwa silniki Daimler-Benz pracowały czysto, miarowo. Pilot nieco rozluźnił dłonie na wolancie. Z tyłu za nim w kadłubie Heinkla pozbawionym okien, na składanych aluminiowych krzesełkach z parcianymi siedziskami, wraz z von Blombergiem i jego adiutantem siedziało dwóch milczących, opalonych mężczyzn w kombinezonach bez dystynkcji. Mieli włosy tak długie, że nie pasowały zupełnie do norm wojskowych. Odruchowo ludzie z Luftwaffe omijali ich z daleka, odwracając wzrok. Tylko niektórzy oficerowie dokładnie wiedzieli, kim są małomówni, barczyści faceci uzbrojeni w brytyjskie rewolwery Webley i mocno sfatygowane szmajsery. Pistolety maszynowe były czyściutkie, zadbane, ale z poprzecieranym oksydem. Ludzie ci w istocie byli tak zwanymi Brandenburgerami, komandosami ze specjalnych jednostek podległych Abwerze. Planowano w Berlinie operacje dywersyjne na dużą skalę w Iraku, Syrii oraz Palestynie, skierowane przeciw Brytyjczykom, gdzie jednostkami złożonymi z lokalnych ochotników mieli dowodzić właśnie Brandenburgerzy, świetnie wyszkoleni, operujący w małych grupach doradcy. Podobieństwo do późniejszych amerykańskich zielonych beretów nie jest przypadkowe. W kadłubie samolotu znajdował się zapas materiałów wybuchowych do wykorzystania dywersyjnego przeciw instalacjom naftowym. Szykując dwie jednostki, które miały dowodzić ruchem arabskich sojuszników ku ku kanałowi Suezkiemu od wschodu, podczas gdy Rommel parł doń od zachodu, nazwane wstępnie Sonderverband 287 i 288, przesiano całe siły zbrojne III Rzeszy, poszukując ludzi, którzy wcześniej mieszkali na Bliskim Wschodzie. Szukano żołnierzy swobodnie mówiących po arabsku, także w lokalnych dialektach, znających perski, hindi, urdu i sanskryt. Po opanowaniu Suezu logicznym kierunkiem uderzenia byłyby brytyjskie Indie. Tam przydać się miały niektóre z wymienionych języków. Starzy oficerowie, którym zlecono poszukiwania lingwistów i znawców regionu, sami wcześniej robili coś podobnego, doradzając wojskom tureckim, de facto dowodząc nimi, podczas zaplanowanej przez Winstona Churchilla i zakończonej całkowitą klęską inwazji na turecki półwysep Gallipoli w trakcie I wojny światowej. Dwóch podróżujących Heinklem podoficerów posługiwało się arabskim jak niemieckim, czemu dali wyraz w Syrii w mgnieniu oka spławiając handlarzy, którzy zbliżyli się do pomalowanych w irackie barwy samolotów. Zrobiło to wrażenie na mechanikach z Luftwaffe sprawdzających filtry powietrza silników, ale byli oni zbyt doświadczonymi żołnierzami, by to głośno komentować. Brandenburgerom lepiej było nie podpadać. Rozdział drugi. Wszystko zaczęło się tak naprawdę znacznie wcześniej, bo w 1937 roku. Adolf Hitler zdawał sobie sprawę, że jednym z nielicznych krajów, które mogą poważnie zagrozić jego planom ekspansji, jest Wielka Brytania. Dysponująca potężną flotą, zdolna do skutecznego prowadzenia blokad morskich i atakowania dostarczanego drogą morską zaopatrzenia, mogła utrudnić działania wojenne III Rzeszy. Na dodatek miała gigantyczne zaplecze w postaci kolonii zdolnych do dostarczania surowców, żywności i siły żywej. Wiele z nich docierało do Imperium Brytyjskiego kluczowym szlakiem z Indii przez kanał Suezki. Wyspiarskie Królestwo dysponowało także tym, czego brakowało Niemcom, własnymi źródłami ropy naftowej w Iraku i Persji. Ropa z irackiego Kirkuku płynęła rurociągiem do Hajfy w Palestynie, rejonie znajdującym się pod brytyjską kontrolą, i stamtąd tankowcami trafiała do angielskich portów. Zaś ropa z Persji docierała do Królestwa nowoczesnymi tankowcami, zabierającymi ją z Abadanu oraz irackiej Basry i dalej transportującymi ten surowiec także przez Suez. Bardziej dokładnie, pojedynczy rurociąg zaczynał się w Kirkuku i prowadził do miejscowości Hadita nad Eufratem, gdzie rozwidlał się na dwie nitki. Jedna była francuska i wynikała z uzgodnień poczynionych jeszcze podczas I wojny światowej, mających korzenie w porozumieniu Sykesa i Picota. Ta wiodła przez niemal całą Syrię aż do portu Tripoli na wybrzeżu tego kontrolowanego przez Francję kraju. Druga prowadziła z Hadita najpierw na południowy zachód, a potem wprost na zachód, docierając przez Transjordanię do Hajfy. Francuska odnoga została odcięta wraz z upadkiem Francji w czerwcu 1940 roku, aby uniemożliwić Niemcom skorzystanie z tego źródła paliwa. System rurociągów podzielony był na sekcje, obsługiwane przez rozmieszczone w regularnych odstępach stacje pomp. Każda stacja stanowiła rodzaj samowystarczalnej oazy, z kwaterami dla personelu, małym fortem, studnią głębinową i generatorem prądu. Podczas wydarzeń, które opisze niniejsza książeczka, takie stacje pomp na pustyni były atakowane przez bandy rabunkowe złożone z Beduinów oraz oddziały nieregularne pod wodzą Fawziego al-Kawugdzi. Przerwanie dopływu irackiej oraz perskiej ropy, tudzież zablokowanie dostępu do kanału Suezkiego, to byłby ogromny cios dla rozleniwionego długotrwałym pokojem imperium. W sumie złoża ropy Persji i Iraku, znajdujące się pod kontrolą brytyjską, dostarczały przed wojną 15 milionów ton surowca, podczas gdy Rumunia, zaopatrująca III Rzeszę, była w stanie pozyskać mniej niż połowę tej wielkości. Niemcom ogromnie pomogły wielkie umowy handlowe ze Stalinem z 1939 roku, dzięki którym sowiecka ropa płynęła szerokim strumieniem do III Rzeszy. Berlin wiedział dobrze, jakie konsekwencje niesie deficyt strategicznego paliwa i dlatego chciał taki deficyt wywołać u Brytyjczyków. Na początku 1941 roku, zanim Stany Zjednoczone oficjalnie przystąpiły do wojny, co umożliwiło dostęp do amerykańskiej ropy naftowej i produkowanych na jej bazie benzyn, utrata bliskowschodnich źródeł paliwa spowodowałaby załamanie się oporu Wielkiej Brytanii wobec hitlerowskich Niemiec i ich sojusznika Stalina, i zmusiłaby Wyspiarskie Królestwo do podpisania hańbiącego i skrajnie niekorzystnego pokoju z Berlinem. Tak naprawdę pod tym względem położenie Londynu było w tym okresie gorsze niż u zarania wojny, czyli w 1939 roku. Tam, gdzie Niemcom brakowało sił militarnych, tam pojawiało się pole do działania dla znacznie tańszej propagandy. Najbardziej wydajnym sposobem działania przeciwko Brytyjczykom było wywołanie powstań tubylczej ludności, które osłabiłyby władzę kolonialną i otworzyły drzwi dla zmiany stosunku sił na Bliskim Wschodzie, w pełni zdominowanym przez Wielką Brytanię i Francję po upadku Imperium Osmańskiego. Konieczność panowania nad tubylczą ludnością na terenach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa drogi do Indii oraz zabezpieczenia dostaw paliw ciekłych to ten czynnik, za sprawą którego RAF, Królewskie Siły Powietrzne, przetrwały jako formacja zakończenie I wojny światowej. Admiralicja i inne siły polityczne nad Tamizą próbowały po 1918 roku albo podporządkować sobie nowy rodzaj sił zbrojnych, albo doprowadzić do jego likwidacji. Niejaki Hugo Trenchard, później wicehrabia Trenchard, przekonywał polityków, że najtańszym sposobem na panowanie nad krnąbrnymi, tubylczymi plemionami będzie zbudowanie sieci lotnisk od Palestyny przez Aden po Irak i rozmieszczenie tam jednostek lotniczych. Nawet powolny, przestarzały dwupłatowiec jest w stanie bowiem skutecznie razić z powietrza słabo uzbrojone, konne lub piesze oddziały rebeliantów. Jedno z takich lotnisk powstało w miejscowości Habbania na południowy wschód od Bagdadu, na terenie przyznanym Brytyjczykom w drodze mandatu Ligi Narodów. Tam też zorganizowano szkołę lotniczą. Zapamiętajmy tę nazwę, bo do niej niebawem wrócimy. Potężna przewaga liczebna ludności miejscowej nad okupacyjnymi siłami brytyjskimi była oczywista dla hitlerowskiego kierownictwa. Wśród niemieckich oficerów nie brakowało bowiem ludzi z doświadczeniem walki w I wojnie u boku Turków, a także znawców rejonu takich jak arcyszpieg Oskar Niedermayer. Wzbudzanie niepokojów społecznych to proces. Proces hodowania ludzi, proces kształtowania mitów, proces stymulowania agresji. Nie istniały w połowie lat 30. media społecznościowe. Trzecia Rzesza zatem, dążąc do osłabienia wpływów brytyjskich w basenie Morza Śródziemnego oraz na Bliskim Wschodzie, przygotowała wielowątkową kampanię propagandową wykorzystującą tradycyjne środki przekazu. Do 1937 roku Berlin nie chciał antagonizować Londynu, szukającego porozumienia z Hitlerem. Ciężko było też znaleźć lewar, który pomógłby w radykalizacji Arabów oraz innych narodów pod brytyjskim panowaniem. Na przykład masowa migracja Arabów na teren Palestyny, także pod koniec rządów Imperium Osmańskiego, miała swoje korzenie w stymulacji gospodarczej rejonu przez napływających tam syjonistów, dzięki której chrześcijanie oraz muzułmanie pochodzenia arabskiego znajdowali pracę i w których interesie była pokojowa koegzystencja. Taki lewar pojawił się właśnie w 1937 roku, gdy tzw. Komisja Peela w Anglii zaproponowała powstanie osobnych organizmów państwowych dla Arabów i Żydów w znajdującej się pod kontrolą brytyjską Palestynie. Tu trzeba wyjaśnić rzecz kluczową. W rozumieniu lat 30. Palestyna to region kojarzony z historycznym państwem żydowskim, zamieszkiwany przez Żydów, chrześcijan oraz napływową ludność arabską wyznania chrześcijańskiego i muzułmańskiego, której przodkowie pierwotnie przybyli tam wraz z arabską inwazją terenów dawnego Imperium Rzymskiego w VII wieku naszej ery. Brytyjczycy, jak wszędzie tam, gdzie de facto zarządzali koloniami, dbali o to, by podległe im narody pozostawały w sporach między sobą, co ograniczało ich zdolności do skutecznego buntu. Tak czy owak Palestyna lat 30., która była istotnym partnerem handlowym państwa polskiego, to wielonarodowy organizm pod brytyjską kontrolą, w którym współistniały społeczności żydowska, chrześcijańska, arabska, druzyjska i inne. Rejon rozwijał się gospodarczo po usunięciu kagańca tureckiego i stale napływali doń ludzie z biedniejszych rejonów Bliskiego Wschodu, zamieszkałych głównie przez Arabów. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.